Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Zapraszamy na audycję aktualności, które miały miejsce, czyli minął miesiąc. Aktualne sprawy. Naszym gościem jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie, panie profesorze, w studio Radia Maria.
Witam gorąco jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mieliśmy okazję rozmawiać, panie profesorze, w telewizji Trwam. Podkreślaliśmy to, co ważnego, czy na co winniśmy zwrócić uwagę według pana, te najważniejsze wydarzenia w kraju, w Europie, w świecie.
Tak, ja najpierw przeproszę, że dzisiaj nie jestem w najlepszej kondycji, ale jestem podziębiony i akurat między telewizją Trwam a radiem jeszcze bardziej mi to zaziębienie wyszło, więc będę się starał unikać dłuższego monologu, natomiast podjąć i nie powtarzać tych rzeczy, które mówiłem w pierwszej części, albo raczej skrócić je bardzo, a będę zachęcać do rozwinięcia pewnych pytań, które pojawiły się już pod koniec spotkania. Przede wszystkim mówiłem dzisiaj, że dla rządu Tuska styczeń to swego rodzaju czarny styczeń. Wszystko się sypie. Zaczęło się od tej słynnej, nieudanej, ogromnie nieudanej ustawy refundacyjnej, która oczywiście w intencji władz miała przynieść większe dochody poprzez podwyższenie i to znaczne ceny niektórych lekarstw. Jak ja przeczytałem, że są leki, które skoczyło 1000%, no pani cytowała, jedna ze słuchaczek, że dla matki leki skoczyły z 10 zł do 40 zł. To też jest o 300% wzrost. Ale czytałem dane jeszcze o wiele bardziej drastyczne. I teraz, jak widzimy, co się dzieje, jak próbowano rzucić na lekarzy, tym na aptekarzy, winę za fatalnie przygotowaną ustawę skopaną przez panią Kopacz. Zaczęło się od tego, już od pierwszych dni stycznia. A potem ile już mieliśmy różnych rzeczy. No, ostatnie dni to taksówkarze w związku z cenami paliw. ACTA, wiadomo, protesty młodzieży, przede wszystkim młodzieży, czy w ogóle uczy internautów. To, co się robi z telewizją Trwam, czyli kulminacja cenzury władz godząca w bardzo niezależny środek przekazu. Równocześnie widzimy tą niesamowitą drużyznę wokół nas. I teraz, widać, jak tyle rzeczy jest papranych, tak jak ta budowa osławionych autostrad, stadionów i tak dalej, koleje, które funkcjonują dalej ogromnie żałośnie. I teraz, czy to wszystko razem, no prokuratura, skandal w prokuraturze, kiedy generalny prokurator musi się zderzać ze swoim zastępcą, prokuratorem wojskowym, bronionym przez bardzo wpływowe osoby na czele z prezydentem. Więc gdzie spojrzymy, to coś dzieje się fatalnie. A równocześnie widzimy, że rząd rzuca wszystkie koszty złego gospodarowania na rzekomej Zielonej Wyspie, na społeczeństwo, naród. Nic nie chce, w żadnym stopniu nie chce zrezygnować ze swoich przywilejów. Dalej czytamy o trzynastkach, którzy dostają urzędnicy, o takich sytuacjach jak wyjazd żony pana Zdrojewskiego, ministra Zdrojewskiego, wraz z mężem na podróż życia za pieniądze publiczne do Chin i Indii. Za takie rzeczy w krajach zachodnich to się karze dość rygorystycznie. Szwedzka minister spraw zagranicznych, która kupiła kosmetyk za niewielką sumę euro, następnego dnia przestała być ministrem spraw zagranicznych. A u nas to jest wszystko po prostu tolerowane. Ja dzisiaj mówiłem sporo między innymi o Węgrzech, jeszcze do tego powrócam. Szczególnie chwaliłem, że ilość materiałów poświęconych Węgrom, obroni Węgier Orbana w naszym dzienniku. Tam było, to było naprawdę znakomicie, ale takie sprawy jak rozwój sytuacji na Węgrzech, jak sprawa smoleńska, no znów kolejny element, że wykryto fałsze w raporcie komisji Billera i to, co specjalnie nagłaśniali Rosjanie o tym, że generał Błasik był pijany. Zresztą tego typu raport został przyjęty bez prób rosyjski, bez prób polemiki. Ale takie rzeczy międzynarodowe jak Węgry, czy sprawa smoleńska, czy historie typu przedziwnych zachowań się na przykład pana Gieremka i tak dalej, to interesują tylko część społeczeństwa, może 10-15%. Natomiast jest pytanie, czy w naszym, może trochę więcej, a czy interesują prostych, zwykłych zjadaczy chleba? Tu jest właśnie ten zasadniczy problem, który chciałbym postawić. Bo jeden ze słuchaczy na koniec zapytał, no dlaczego to wszystko się trzyma? Dlaczego Tusk, rząd Tuska popełnia tyle rzeczy, no fatalnych dla narodu, a to dalej trwa i trwa. Minęło 4 lata i jeszcze według niektórych sondaży jeszcze wielu ludzi chce głosować na Platformę. Co decyduje o tym? Więc ja myślę, że może w wielkim stopniu wpływa to na to też to, że nie umiemy dostatecznie skutecznie stosować odpowiednią agitację. Że zbyt często przekonujemy przekonanych, bo w Smoleńsku nasi czytelnicy, czytelnicy Gazety Polskiej, naszego dziennika, czy uważam, że już mają wyrobione poglądy. A dlaczego nie uderzamy i tu ich nie trzeba przekonywać? A dlaczego nie staramy się pozyskać tych innych czytelników, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, tych ludzi, którzy są uderzani codziennie przez straszne ceny, począwszy od zwykłych klientów sklepów. Ja już mówiłem, że jak moim zdaniem wysoko skoczyły ceny produktów spożywczych. Czy na przykład, dlaczego nie próbujemy zapytać rolnika przypadkiem głosującego na PSL, co mu dał PSL? Już mówiłem o tym kilogramie ziemniaków. A ile płaci się za kilogram żywca rolnikowi? 5 zł. A potem wielokrotnie drożej sprzedaje się ten żywiec i to mięso już przerobione, jeszcze rozwodnione bardzo często. I dlaczego na przykład partia chłopska, niby PSL, nie broni rolników? Dlaczego ja uważam, że w naszych gazetach, czy to będzie nasz dziennik, czy Gazeta Codzienna, właściwie powinno się przynajmniej parę razy w tygodniu dawać zestawy cen różnych produktów. Przypomnijmy, co przyczyniło się do wygranej pana Tuska w debacie z Jarosławem Kaczyńskim w 2007 roku. Że Tusk tam przez parę tygodni obkuwał różne sprawy, w tym ceny różnych artykułów spożywczych i zaskoczył premiera Kaczyńskiego. A gdybyśmy teraz powrócili do tej samej sprawy i zobaczyli, w jak wielkim stopniu wzrosły ceny różnych produktów, zarówno żywnościowych, jak i lekarstw, elektroniki i tak dalej, w stosunku do tych cen, które były za premiera Kaczyńskiego, już nie mówiąc o paliwie, które tak wszystkich dobija. I myślę, że to warto byłoby podawać, niechby zatrudnić specjalnego reportera, który by się tymi sprawami zajmował, porównywał ceny, jak płaci społeczeństwo, jakie są koszty. Czy drugiego reportera, który by pokazywał przywileje władzy. No w samej Warszawie pani Gronkiewicz-Waltz, która zatrudniła 1800 nowych pracowników w administracji. To przez cała armia. A co jest w Warszawie? Proszę zobaczyć. Korki najstraszniejsze, jakie były. Teraz Marszałkowska będzie zamknięta. Jakie będą skutki? Ja jeżdżę najczęściej z dwoma walizkami, bo jedna z papierami, druga ubrania inne, i muszę powiedzieć, że to nie jest to wielka przyjemność. No mam ten swój wiek, 72 lata, chodzić czy schodzić, wchodzić w górę lub schodzić po schodach ruchomych na dworcu. A one są na ogół nieczynne. Czytałem niedawno ważną wiadomość, że wszystkie schody mają być wyreperowane po euro. No to co to jest? Co się dzieje w różnych sprawach w Polsce? Administracja. Ja tu mam tę książkę, którą tak chwaliłem, nową. Patologia transformacji profesora Kierzuna. Najnowsza wyszła tydzień temu. I czytam: liczba personelu administracyjnego w tysiącach. 1998 380 tysięcy. 2001 rok 539 tysięcy. A jest to ogromna armia urzędników, a za samego Tuska, rządów Tuska, przez 4 lata armia urzędników wzrosła o dalsze 100 tysięcy. Ale to przecież też wraz z nimi to są te setki tysięcy rodzin. To jest ten twardy elektorat pana Tuska. Dlaczego on nic nie próbuje uderzyć w ich przywileje dodatkowe, wszelkiego rodzaju nagrody? Gdzieś czytałem, ileż sobie nagród dali pracownicy ZUS-u. Dlaczego tego się nie ogranicza, kiedy nas się skubie na każdym kroku? A, bo mógłby stracić łaski u części elektoratu. I to jest znów jedna z przyczyn, o które zapytywał nas słuchacz. Dlaczego to wszystko się tak trzyma? Teraz chciałbym na tym tle powrócić do jednego z tematów, które poruszałem, a który jest moim zdaniem szczególnie ważny na dzisiaj, bo daje też pewną nadzieję. Węgry. Czym zdenerwował zagraniczną finansjerę i przeciwników w kraju Viktor Orban? W ciągu zaledwie półtora roku, dokonując tak rozlicznych zmian, warto się temu przyjrzeć. Otóż po pierwsze opodatkowanie banków zagranicznych, opodatkowanie koncernów zagranicznych, opodatkowanie supermarketów, w tym między innymi placa Stop, czyli zakaz budowy nowych supermarketów zagranicznych powyżej 300 metrów kwadratowych. Jedna sprawa. Druga, co szczególnie rozwścieczyło miejscowych lewaków, wprowadzenie do konstytucji zapisu, że partia komunistyczna na Węgrzech była organizacją zbrodniczą, a jej spadkowiercy odziedziczyli, czyli postkomuniści, na Węgrzech się nazywają socjalistami, odziedziczyli bezprawnie zagarnięty majątek, tak samo jak u nas. Jak to na Zachodzie i za granicą się zafałszowuje, nawet i w Polsce, że tam niemal Orban zdelegalizował główną partię opozycji. No, nie potępił jej poprzednika, partię postkomunistyczną. To, że Orban w rozliczeniach idzie na całego, że u nas nie zdegradowano nawet ani Kiszczaka, ani Jaruzelskiego, choć tyle się o tym mówiło, a na Węgrzech przyjęto prawa, że oprawców byłych katów z węgierskiej bezpieki pozbawia się wielkiej części emerytur, którą przeznacza się dla ich ofiar. Likwiduje się do końca nazewnictwo komunistyczne. Inna sprawa, która wywołała szczególną wściekłość Adama Michnika, Anny Eibelbaum i inny. Ustawa medialna. No przypomnę, o co chodziło w węgierskiej ustawie medialnej. Zablokowanie ogromnej fali oszczerstw, takiej jaka spotkała PiS za rządów Kaczyńskich. Przecież przypomnę, że niejednokrotnie publicznie atakowano Kaczyńskich jako rzekomych faszystów. Na Węgrzech takie rzeczy nie przejdą. Tamtejsi palikoci podlegają teraz prawu, które działa błyskawicznie, bo nie sądy, które też na Węgrzech były nierychliwe, ale tam powołano specjalną komisję medialną, która w ciągu tygodnia rozstrzyga sprawy i wydaje kary do 800 tysięcy euro w sprawach jednoznacznych. Czy u nas takich spraw nie było? Nie ma. A jeśli pan Palikot napisał o Kaczyńskim, o Lechu Kaczyńskim, że prezydent był pijany wtedy w tym samolocie, który leciał do tragicznego końca. Wiemy potem, że dokonano badań DNA i okazało się, że prezydent nie miał ani kropli alkoholu. Ja się dziwię, że rodzina Kaczyńskich nie wystąpiła z procesem w tej sprawie przeciwko Palikotowi, bo nawet zdając sobie sprawę, jak fatalne są sądy w Polsce, w większości, no tu była sprawa tak jednoznaczna, ja bym wystąpił o milion, półtora miliona czy więcej odszkodowania. Prędzej czy później Palikot musiałby przegrać i dostałby nauczkę. A na Węgrzech takie rzeczy rozstrzyga się dzięki tej ustawie medialnej, którą uznano za dławiącą demokrację. Inna rzecz tego typu. Konstytucja, która jest najwspanialszą w Europie, jeśli chodzi o siłę docenienia chrześcijaństwa i patriotyzmu. Boże, błogosław Węgry. Ta konstytucja jest tak radykalna i wścieka różnych lewaków świata. Inna ze spraw, polityka prorodzinna, przecież i na rzecz rodzimego przemysłu, no rodzimej przedsiębiorczości, rodzimego kupiectwa, no chociażby opodatkowując supermarkety, do tego się zbierza, zagraniczne supermarkety, ale jest też inna kwestia, że z podatków, które wyciągano z zagranicznych koncernów, wspierano rodzimą przedsiębiorczość, wspierano politykę prorodzinną. Odsyłam Państwa do wspaniałego wywiadu z Orbanem przeprowadzonego przez Jana Pospieszalskiego, który był też oczywiście w programie telewizyjnym u Pospieszalskiego, jest w Gazecie Polskiej z 25 stycznia. Wywiad "Wolność cenimy jak powietrze". Są tam między innymi zdania. Myślę czasem, że mam wrażenie, mówi Orban, że starszym demokracjom wydaje się, iż mają prawo pouczać kraje, które przez wiele lat cierpiały przez sowiecką dyktaturę. Myślą czasami, że o demokracji i wolności wiedzą więcej niż Węgrzy, Polacy i inne państwa Europy Środkowej. Dla nas wolność i demokracja są ważne jak powietrze. Stare kraje Unii czasem nie zdają sobie nawet sprawy, jak bardzo te wartości są dla nas istotne. Druga ciekawsza rzecz. Gdy przyjęliśmy władzę w 2010 roku, mówi Orban, mieliśmy olbrzymie długi i wielką dziurę budżetową. Kraj był na skraju bankructwa, korupcja była wszechobecna. Wszystko, co było gęstsze od powietrza, ukradziono albo sprzedano. Wraz z naszym rządem staraliśmy się to zatrzymać. Użyłem też... Nie miałem innego wyboru, jak użyć narzędzi niepopularnych w Europie. Podatku bankowego czy podatku dla największych korporacji. Międzynarodowe korporacje i instytucje bankowe odczuły to jako wielki cios. Poniosły wielomiliardowe straty i dlatego na moje poczynania zawsze patrzono złym okiem. Międzynarodowe korporacje, banki i instytucje finansowe wnosiły przeciwko mnie skargi do Brukseli, by odzyskać skradzione pieniądze. A w ślad za tym szła nagonka medialna od Financial Times w Anglii, Timesa, po Gazetę Wyborczą, która się wyspecjalizowała w atakach na Orbana. I co najlepsze, Orbanowi, który jest popierany przez ogromną część Węgrów, to co widzieliśmy ostatnio, a co u nas przemilczano albo starano się minimalizować, ponad 500 000 Węgrów, niektórzy mówią do miliona, poparło Orbana w wielkiej manifestacji w Budapeszcie tydzień temu. Uważa się, że to była największa manifestacja w historii Węgier od czasu ich rewolucji niepodległościowej 1848 roku, doby Wiosny Ludów. Pomniejsza się ogromnie rozmiary tej manifestacji, natomiast eksponuje się skrajnie przesadnie w różnych miejscach i w niektórych tygodnikach, dziennikach i telewizjach manifestacje przeciwko Orbanowi. Wystarczy 5-10 tysięcy ludzi, czy do 30, jaka była największa, 30 tysięcy i już mówi się, że tu buntują się przeciwko rządowi Orbana, który dławi demokrację. A kto uczestniczy w tych manifestacjach? No najczęściej starzy partyjni emeryci postkomunistyczni, urzędnicy zagrożeni, a bo bardzo ważna rzecz, Orban zaczął cięcia administracji. Przede wszystkim zmniejszył ilość ministerstw z 15 do 9, urzędów centralnych z 50 do 20. Poleciało, było przeładowanie administracji i on z tym walczy. I teraz manifestacje odbywają się w sposób normalny, nikt ich nie blokuje, nie habuje, ale Orbana oskarża się o antydemokratyzm. A dlaczego ta prasa zachodnia czy Gazeta Wyborcza nie atakowały poprzednich rządów, zwłaszcza sławetnego Dziurczania, premiera postkomunistę, który przyznał w rozmowie w niewielkim gronie, na szczęście nagranej, oszukiwaliśmy naród rano, w południe i wieczorem i tam jeszcze to były takie komentarze z przekleństwami, jak musieliśmy oszukać, żeby zdobyć władzę. A jak potem zaczęły się manifestacje, to rozpędzano je brutalnie. Na przykład 23 października 2006 rozpędzono największą taką manifestację w rocznicę powstania węgierskiego z 56 roku. Było ponad 100 rannych. Co najlepsze, dla dowódcy żandarmerii budapeszteńskiej wtedy dano specjalną nagrodę w imieniu miasta Budapeszt za dobre spisanie się w czasie manifestacji, rozbędzania manifestacji. A teraz to się skończyło, bo już mu odebrano i tą nagrodę. Tu pisze Igor Jankę w świetnym tekście w Rzeczpospolitej z 21 stycznia. Gdy kilka na ulicę Budapesztu przeciwko Orbanowi wyszło 30 tysięcy ludzi, tym upijają się zachodnie media. Zapominają przy tym, że za rządów Fideszu mogą oni spokojnie protestować. Gdy kilka lat temu znacznie większe tłumy wychodziły protestować przeciwko kłamstwom socjalisty Ferenca Dziurczania, demonstranci byli brutalnie pałowani przez policję, ale zachodni dziennikarze nie wpadli wtedy w histerię. W gazetach nie pojawiały się komentarze o reżimie, autokratycznym rządzie i rodzącym się faszyzmie. Tak, jak to się teraz pojawia na każdym kroku i to ohydne naciski, którymi chce się rozbić rząd popierany przez zdecydowaną większość narodu. Nawet Gazeta Wyborcza przyznała z parę tygodni temu, że Orban prawdopodobnie znów wygrałby wybory, bo ma takie poparcie narodu. Ale trzeba jątrzyć, judzić. I dlatego tak wśród doświadczeń trzeba sięgać do doświadczeń węgierskich, do polityki prorodzinnej, do ich rozliczenia błyskawicznego z korupcją. Na przykład już pozbawiono immunitetu tego sławetnego premiera Dziurczania i to pozbawiono ogromną większością głosów w parlamencie. 85% głosów. To kto popiera tę opozycję? A może jeszcze tu warto przypomnieć, że najwięcej takich oponentów jest w Budapeszcie, wśród miejscowej biurokracji. I to jest ciekawe, tak jak u nas Warszawka, Krakówek, Praga była po stronie tej takiej bliskiej Unii Demokratycznej, opozycji z Forum Demokratycznego, a Klaus wygrał w Czechach poprzez wiece, manifestacje ogromnej części ludzi z terenu. Orban też osiągnął największe zwycięstwa w oparciu o ludzi z terenu. Teraz na Węgrzech już mówi się o planowanym procesie, o procesach trzech premierów za zadłużenie kraju, za straszne zadłużenie kraju właśnie za koalicji komunistów i postkomunistów i Platformy Obywatelskiej. I to wszystko w ciągu półtora roku. Prasa u nas przemilczała i w ogóle nawet prawicowe media, że w lipcu zeszłego roku aresztowano byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie postkomunistycznym Dzierdzia Silwaszego za szpiegostwo wobec Rosji. Podobnie jak dwóch szefów UOP-u. Aresztowano kilkudziesięciu wybitnych działaczy partii postkomunistycznej i ich partii liberalnej za korupcję. Między innymi wiceburmistrza Budapesztu, skądinąd posła postkomunistycznego. Tamte rzeczy następują szybko. Wprowadzono ustawę karzącą do trzech lat więzienia za wybielanie komunizmu. Tak jak na Zachodzie jest ustawa o tym, o kłamstwie oświęcimskim, tak za obozy. Tam do trzech lat więzienia. Pierwszy stoi przed sądem w tej sprawie. Był minister spraw wewnętrznych, członek biura politycznego w rządzie Kadara, Bejla Bisku. On jest 91-latkiem, nie wsadzą go raczej do więzienia, ale chodzi o to, żeby odszedł w hańbie. Tak jak należało się dawno partnerowi bruderszaftowemu Michnika Jaruzelskiemu, czy nazwanego przez Michnika człowiekiem honoru generała Kiszczaka, odpowiedzialnego chociażby za pogrom w kopalni Wujek. Także dodam jeszcze inna sprawa, której moglibyśmy się uczyć od Węgrów. Oni mają bardzo duże mniejszości narodowe węgierskie poza granicami. Ich okrojono strasznie. Ja zawsze mówię, że gdy mówimy o polskich tragediach, owszem, losowych, straciliśmy Lwów i Wilno, tamte kresy i to były ciężkie ciosy dla Polaków. Ale Węgrzy stracili jakby nie tylko swoje Wilno i Lwów, ale stracili jakby swój Kraków i Małopolskę, bo Siedmiogród to jest dla nich to, co dla nas jest Małopolska. Przypomnę, że Siedmiogród był przez sto kilkadziesiąt lat niezależnym państwem, stefkiem węgierskim pod rządami Batorych i Rakoczych. Teraz stracili jakby swoją też Wielkopolskę, Gniezno, Poznań, bo to już te tereny koło Bratysławy i Koszyc. Stracili z 320 tysięcy kilometrów kwadratowych w Trianon aż tak wielkie tereny, 71,5% terytorium. Zostało im w rezultacie 93 tysiące kilometrów kwadratowych. I co robi Orban? On walczy o tą więź między Węgrami, żeby była podtrzymywana wspólnota węgierska nawet poza granicami i jednym z elementów tego jest coś, czego, co warto zapożyczyć od Węgrów. Uchwalono prawo, że każdy Węgier spośród tych 4 milionów poza granicami może w każdej chwili mieć obywatelstwo węgierskie. Uroczyście Orban rozdał pierwsze kilkanaście takich dyplomów, kart obywatelstwa. Większość sąsiadów się z tym pogodziła, Rumunii, Serbowie i tak dalej, tylko w Słowacji są takie opory. Ale mówił mi ktoś z węgierskiego MSZ-u, że proponowano polskiemu MSZ-owi rozmowy na ten temat, żeby wspólnie Węgrzy i Polacy nagłaśniali wspólnie obronę mniejszości narodowych w tym regionie. Przecież my jesteśmy też bici pod różnymi względami. Przecież 2 miliony Polaków w Niemczech nie ma żadnych praw obywatelskich, o czym przecież tyle razy mówiła choćby adwokat Hambura. 2 miliony nieobecnych pisano w Rzeczpospolitej. Na Litwie nic nie pomogły spotkania prezydentów, bo Litwini pozorowali prawa dla mniejszości, aż wreszcie doszło do tego, że uderzyli w polskie szkolnictwo. To, co dzieje się u Łukaszenki, to już osobny temat i tak dalej, a chodzi o ponad milion Polaków. Proponowali Węgrzy wspólne działanie na rzecz nagłaśniania obrony praw mniejszości narodowych w tych regionie. Ludzie z ministerium Sikorskiego nawet nie chcieli słyszeć o wspólnych rozmowach z Węgrami. A przy tym wszystkim, czego zazdroszczę ogromnie Węgrom, to tego patriotyzmu, tego podniesienia ich z klęczek. Oni byli też zakompleksieni, niszczeni przez wiele lat, upokarzani, a Orban im przywrócił patriotyzm i przywrócił ogromną rolę religii. I tu jest współdziałanie Fideszu z Kościołem, jest wręcz wzorcowe. To też, ale na to też trzeba było zapracować. To spotkania samego Orbana z biskupami, z hierarchami. Słuchałem jego wspaniałego przemówienia z okazji rocznicy Gimnazjum PR-ów. No, trzeba po prostu widzieć w chrześcijaństwie tę rolę, jaką odegrało w naszych krajach Europy Środkowej. I to potem procentuje. Tak procentowało, że przecież prymas Węgier poparł niesamowicie mocno Fidesz i Orbana i złożył gratulacje. I teraz chciałbym na tle tych wszystkich spraw jeszcze raz zaapelować do państwa w czasach, gdy Węgry robią to, co nam nie pozwolono zrobić, co zostało przerwane po krótkim czasie. W krótkim czasie, chociaż muszę powiedzieć, że Orban się nauczył, że w krótkim czasie należy zrobić dużo więcej. On postanowił wszystkie zmiany naraz zrobić w ciągu półtora roku. Już to, co wyliczałem, to jest bilans już bardzo duży, a można jeszcze go długo mnożyć. Otóż Węgry walczą o to, co jest ważne dla nas wszystkich. Węgry chce się zniszczyć za ich politykę niezależności, odbudowy suwerenności. I dlatego tak potrzebne są te wystąpienia ze strony wszystkich sił patriotycznych po stronie Węgier. Dlatego cieszyłem się z poparcia Węgier przez premiera Jarosława Kaczyńskiego na konferencji, z manifestacji PiS-u, której też uczestniczyłem, z innych manifestacji w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, ale upominam się o więcej, o Kraków, o Wrocław, ze wspaniałych oświadczeń wrocławskiego, poznańskiego. Trzeba po stronie Węgier. Węgrzy widzą to, co robimy i na tej ponad półmilionowej manifestacji węgierskiej w Budapeszcie były napisy bardzo wyraziste. Dziękujemy wam, Polacy. I tu chciałbym państwa odesłać jeszcze do listu otwartego do premiera Węgier Viktora Orbana, który przygotowałem dla niedzieli. Ukaże się już we wtorek. W najnowszym numerze niedzieli był tylko jeden dzień na zbieranie podpisów i tak udało się zebrać 160 poparć różnych osób, w tym kilkudziesięciu profesorów, w tym takich jak profesor Wolniewicz, profesor Andrzej Nowak, takich osób jak profesor Sankowski, znany też jak profesor, którego dzisiaj przedstawiałem, którego książkę profesor Kierzun, ksiądz Józef Maj, sam ksiądz Infuat Skubiś. Niestety, to znaczy 160 podpisów zebrałem oczywiście przy dużej pomocy, chociażby profesora Stanisława Mikołajczaka z Poznania, doktora habilitowanego Grzegorza Musiała z Poznania. Tam działa świetnie Akademicki Klub Obywatelski. Ale przepraszam tych, do których nie zdążyłem zadzwonić, między innymi choćby dlatego, że zgubiłem mój kalendarz z zeszłego roku, więc wszystkim profesora Jacka Kurzępę proszę o kontakt, przewodniczącą klubu Gazety Polskiej z Gliwic też proszę o kontakt, tym bardziej, że tam jestem zapraszany. A po prostu nie miałem czasu na poszukiwanie informacji, a wiem, że między innymi pani z klubu Gazety Polskiej Gliwicach bardzo mocno przygotowuje się do czegoś, do czego wszystkich zachęcam. 15 marca w rocznicę Wielkiego Święta Narodowego Węgier Wiosny Ludów będzie zorganizowany pociąg na Węgry. Zachęcam do z Polski do jak największej obecności w tym, jak najliczniejszej obecności. Dodam, że w niedzieli zbiera się dalej podpisy na stronę internetową. W niedzieli myślę, że można posłać też listem adresy. Ważne jest, żeby Węgrzy wiedzieli, jak wielkie jest poparcie dla Polski. Przeczytam tylko kilka zdań z tego listu, który ma 3,5 strony. Wielce szanowny panie premierze, do premiera Orbana, w tak dramatycznym czasie dla Węgrów, w okresie tak haniebnej zagranicznej nagonki na pana rządy i pana kraj, chcemy wyrazić uczucia ogromnej solidarności z pana reformami, solidarności, jaka przepełnia serca wszystkich patriotycznych Polaków. Podziwiamy odwagę, z jaką pana rząd stara się zrzucić jarzmo uzależnień od zagranicznego kapitału i dominacji wielkich państw Unii Europejskiej, broniąc własnej rodzimej węgierskiej przedsiębiorczości i szerszych węgierskich interesów narodowych. Zazdrościmy Węgrom nowej wspaniałej konstytucji przepojonej ogromnym patriotyzmem i uznaniem tak wielkiej roli religii. W innym miejscu pisze w liście o niebywa: nasi najlepsi publicyści, obserwatorzy węgierskich przemian podziwiają pana rząd za to, że w zaledwie półtora roku dokonał tak wiele w tak wielu dziedzinach od obrony narodowych interesów gospodarczych, umacniania kościoła i patriotyzmu, pozycji rodziny, po rozliczanie pozostałości komunizmu. Stąd też niebywałe uznanie, z jakim polscy patrioci darzą działania pańskiego rządu i pana osobiście jako lidera przemian reformatorskich w całej Europie Środkowej i wielkiego męża stanu, który trafia się raz na wiele dziesięcioleci. Przypomniałem też w tekście piękną wypowiedź wodza węgierskiej walki niepodległościowej w 1848 roku, Lajosza Kossutha, który wcześniej z okazji polskiego powstania listopadowego w 1831 roku powiedział: sprawa Polski jest sprawą Europy. Parafrazując te słowa słynnego Węgra, mówimy dziś: sprawa Węgier jest sprawą Europy. Teraz dlaczego, co warto się uczyć jeszcze z doświadczeń węgierskich? Po pierwsze, bezkompromisowość. Nie czekanie na różnego typu, niepaktowanie. Za dużo na przykład zapłaciliśmy kiedyś na rozmowy z ludźmi typu Borusewicz, typu Urbański, Meller i tak dalej. Węgrzy od razu byli bardzo jednoznaczni. U nich jest może coś, czego nam brak. Zdecydowana rozliczenie z przeciwnikami, zresztą za konkretne fakty, a łagodność wobec różnic u swoich. Dlaczego u nas tego nie ma? Ja myślę, że tu trzeba patrzeć na historię. Otóż w Polsce opozycja była bez porównania liczniejsza niż na Węgrzech, Czechach czy w byłych NRD. Była bardzo liczna, ale była też infiltrowana. Koszty tego mamy i dlatego tak udane były próby rozbijania prawicy, dzielenia ROP-u i PC. Jakie były kłopoty na przykład z doprowadzeniem do wspólnego, zjednoczonego wystąpienia obu partii, co by przyniosło sukces w 1993 roku. Na Węgrzech opozycja była dużo słabsza, ale oznacza też, że było dużo mniej agentów. A tak a propos, ja wspomniałem o aresztowaniu ministra, byłego ministra spraw wewnętrznych za szpiegostwo wobec Rosji. Ja jestem przekonany, że u nas jest ze 100 razy więcej agentów Rosji niż na Węgrzech. Ale trzeba do tego się zabrać. Ja myślę, że my jesteśmy, co cechuje Orbana? On jest po prostu ogromnie konsekwentny. U nas zbyt wiele osób odgrywa podwójną rolę. No na przykład, przypomnę, Kiedyś Radio Maryja zostało zaatakowane w Gazecie Wyborczej, w Gazecie Polskiej, przepraszam, przez pana Lisiewicza, któremu różne chlapnięcia się zdarzają. I kogo? Niejaką Elizę Michalik. Gdzie jest pani Eliza Michalik już teraz? Od kilku lat? Jest najgwałtowniejszą przeciwniczką prawicy, PiSu, nurtów patriotycznych w Superstacji. W osławionej Superstacji. Jakoś dziwnie teraz widzę na przykład takiego pana Mazurka. On jest niby w prawicowym piśmie, w Rzeczpospolitej, w Uważam, że... I równocześnie pan Mazurek robi wywiady między innymi z tak nieciekawymi osobami, nienawistnikami, jak na przykład Tomasz Jastrun, syn słynnego poety stalinisty, nienawidzący wręcz dziko wszystkich nurtów patriotycznych, z Olbrychskim, który już od dawna zhańbił się wielu rzeczami, na przykład w Moskwie potrafił porównać IPN do KGB. I ten stały autor prawicowego Uważam, że i Rzeczpospolitej, pan Mazurek, potrafił ustawę medialną Orbana, która właśnie jest ogromnym orężem w obronie prawdy przeciwko pomówieniom na Węgrzech, nazwać szambo. No to ja dziękuję za takiego współpracownika prawicy. Wiele, natomiast ja dlatego byłbym za dużo większą konsekwencją w rozliczaniu ludzi, którzy szkodzą prawicy. I podam parę jeszcze przykładów. Pan na przykład, jak ocenić sytuację w czasie wyborów, tej kampanii wyborczej, która niestety, muszę powiedzieć, była ospała, nie pokazywała rozmiarów zagrożeń, jakie nas czekają. Bo było widoczne, że panowie z PO obiecujący 300 miliardów euro pomocy z Zachodu postawią na skrajne zaciskanie pasa przez zwykłych ludzi. Że grozi, trzeba było mówić o podatku katastralnym. A kto o nim mówił i pisał? Tylko jeden profesor z Torunia. No ja też na niektórych spotkaniach. A groźba, że wprowadzi się u nas, że rząd Tuska pójdzie na ogromne, bezpodstawne odszkodowania dla Żydów. To tylko niektóre rzeczy. O tych różnych sprawach nie mówiono. Ale były takie przypadki. Wspierałem panią Krystynę, kandydatkę na posła z PiSu na Podkarpaciu, panią Krystynę Wróblewską, znakomitą nauczycielkę, dyrektorkę Centrum Edukacji. Przyjeżdżamy do Mielca na spotkanie. Ja w Mielcu zawsze miałem po 200 osób na spotkaniach, bardzo dobrze zorganizowane. A tu nie ma nikogo. Kto? Okazało się, że mnie jacyś miejscowi działacze PiSu zadbali o to, żeby nie było reklamy dla pani Wróblewskiej. No bo kontrkandydatka, rywalka, dla nich rywalka, dla kogoś z PiSu, PiSowiec PiSowcowi wilkiem. Ileż razy słyszałem tego typu rzeczy. Przecież ci tacy ludzie powinni być wyrzucani natychmiast ze swojej partii. To powinno być przeprowadzone śledztwo partyjne. Kto jest odpowiedzialny za tego typu zachowania? Inny przykład. Michał Kamiński, którego wielokrotnie atakowałem na długo przed jego frontą, jego i Bielana przed odejściem z PiSu. Atakowałem Rzeczpospolite, atakowałem w Radiu Maryja i tak dalej. Pan jest tak zwana pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. Pan Kamiński zderza się ze świętej pamięci europosłem Adwentem, obrońcą polskiej ziemi, obrońcą przeciwko przekrętom i tak dalej. Jest jego tajemniczy zgon w katastrofie samochodowej. Żona, wdowa po nim wie, co o tym powiedzieć. To jest osobny temat, jak to nastąpiło. Otóż Adwent, Michał Adwent występuje w Parlamencie Europejskim jako europoseł. Nie Michał Adwent, przepraszam, zapomniałem nawet imienia. Pan Adwent występuje w Parlamencie Europejskim.
Filip Adwent.
Filip Adwent, oczywiście, jako europoseł. I zwraca uwagę, żebyśmy nie byli tak skrajnie już tak nabuzowani entuzjazmem dla Juszczenki, bo są tam różni ludzie wśród niego, zwolenników. Na przykład w Rostowie rozpowszechniano ulotkę dziko antypolską i antyżydowską. O tym antypolonizmie wielu osób bliskich Juszczence przekonaliśmy się potem. To uwielbianie Bandery, budowanie mu pomników i tak dalej. A na to reaguje na słowa Adwenta Michał Kamiński i mówi, a u nas w Polsce jest więcej antysemityzmu. No donos na Polskę w Parlamencie Europejskim absolutnie nieprawdziwy. Przecież taki człowiek powinien być wyrzucony następnego dnia z PiSu jako partii. Trzeba. A pani Jakubiak, która przyszła po latach współpracy z Unią Wolności, przyszła do PiSu i potem jak ujawniano, kiedy była pracowała w kancelarii prezydenta, to dla ludzi z Unii Wolności miała natychmiast otwarte drzwi. Ci z prawicy czekali miesiące, a potem poszła do Polska jest najważniejsza. A pan Urbański, ileż razy krytykowałem pomysł, żeby tego człowieka zrobić prezesem telewizji. Krytykowałem przed zrobieniem go prezesem, po zostaniu i on został prezesem telewizji na miejsce Wilsztajna. Jakie były tego efekty? A przypomnę jeszcze najpierw, że pan Urbański już raz w 1993 roku zdradził PC, wtedy Porozumienie Centrum, występując z kilku posłami z PC i wstępując do Partii Liberalnej. Jeszcze ogromnie ostro krytykując prezesa partii Kaczyńskiego, tam za krytyczne odniesienie się do Lityńskiego. No była to jawna zdrada. Jakoś u nas ta wybaczanie, wyrozumiałość takiego człowieka robi się prezesem telewizji. I jakie są z tego skutki? Przypomnę, między innymi zdał specjalny program dla Lisa. Teraz mówi w jakimś wywiadzie, no, że Lis jest tak obiektywny jak Idi Amin. Przypomnę, słynny zbrodniarz ludobójczy z Afryki, z Ugandy. Ale to przecież on go mianował. On mu powierzył szefostwo specjalnej audycji. A jak tamci postępują? Tu Urbański, niby prawicowy, prezes telewizji z poręki rządu PiSu, daje specjalny program dla Lisa, a równo i jeszcze myślał o osobnym programie dla Sierakowskiego, lewicowego Sierakowskiego, lewackiego nawet wręcz z krytyki politycznej. A co zrobili tamci, jak doszli do władzy? Czystkę ogromną w radio i telewizji. Poleciał między innymi Wilsztajn, poleciała Anita Garga, Semka, także Pospieszalski, choć on wrócił oby na dłużej. Poleciał Czabański, prezes radia, poleciali różni szefowie radiostacji prowincjonalnych, między innymi Wioleta Machniewska z Olsztyna. Tak tamci postępują. U nas jest w ogóle jakieś za wiele wyrozumiałości. Tej wyrozumiałości wobec przeciwników nie mają Węgrzy Orbana i dlatego są tak znienawidzeni. A co się u nas dzieje? No chociażby jeszcze jedna sprawa. Niedawno przeczytałem, że Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał doktorat honoris causa Elie Wiselowi, pokojowemu nobliście żydowskiemu. Sęk w tym, że ten nowy laureat był zawsze skrajnie antypolski. Mógłbym przytoczyć jego fatalne wręcz wypowiedzi antypolskie, począwszy od kiedyś spotkaniem w rocznicy zbrodni kieleckiej 1946 roku. I taką osobę się uhonorowuje? Czy podobnie jak kiedyś Senat Uniwersytetu Warszawskiego uhonorował doktoratem honoris causa Izraela Gutmana, który niejednokrotnie szkalował Polaków, Armię Krajową w czasie wojny. Ja rozumiem, że przyznaje się doktoraty honoris causa dla ludzi zasłużonych dla Polski, dla ludzi w ogóle zasłużonych, którzy byli naszymi przyjaciółmi. Na przykład był na Uniwersytecie Warszawskim odznaczony takim tytułem Jakub Goldberg z Izraela, znakomity profesor, badacz stosunków polsko-żydowskich. Ale na przykład to, że kiedyś Gutmanowi antypolskiemu dano doktorat honoris causa na Uniwersytecie Warszawskim szybciej niż Normanowi Davisowi, to już był absolutny skandal. Ja mówię, mnie najbardziej oburzają takie sprawy jak ta wyrozumiałość wobec ludzi niechętnych patriotyzmu, wobec ludzi wręcz wrogich Polsce i tolerowanie nieprzyjaciół blisko siebie. A jakie były ewolucje? No przypomnę między innymi ewolucję pana Wołka, który kiedyś jechał do Pinocheta w uroczystej delegacji, a jak on teraz szkaluje PiS i inne siły patriotyczne. I na tym tle ja bym apelował, widząc te wszystkie podziały, o dużo większe porozumienie wzajemne między ludźmi autentycznie patriotycznymi i prawicowymi. Między tymi wszystkimi, którzy są jednoznacznie bici i uderzani przez tamtą stronę. Między środowiskami Radio Maryja i środowiskami Gazety Polskiej, niezależnie od dawnych sporów. I środowiskami IPN-u, który IPN czy SLD chce zlikwidować IPN. Uważam, że w sytuacji, kiedy jesteśmy wspólnie zagrożeni, powinien być wspólny front obrony wartości, obrony przeciwko prześladowaniom i powinno się tutaj nie skończyć z pamiętaniem o różnych zaszłościach, wytykaniem tych rzeczy z przeszłości, a patrzeć na to, kto jest autentycznie za patriotyzmem, za prawdziwymi, przełomowymi zmianami w Polsce. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Maryja w audycji Minął Miesiąc jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Telefony do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Nie wiesz, gdy mówią, że chcemy jedynie z głodu nie marnieć i ustrzec się chłodu. Złe sny uciszamy, by słyszeć wyraźniej, czy na rzece naszej pękają już lody. Pozorna cisza, lecz wytrwałość nasza rozpali każde już ostygłe słowo. Na nowo nazwie, co ponazywamy, nadziei znów pozwoli nam skosztować. Tak wciąż uparcie czekamy na wiosnę, schowani w myśli niepokornych kokon. Bez strachu patrząc wrogom prosto w oczy, dyktując wojnę fałszywym prorokom. Pozorna cisza, lecz wytrwałość nasza rozpali każde już ostygłe słowo. Na nowo nazwie, co ponazywane, nadziei znów pozwoli nam skosztować.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Mieczysław, dzwonię z Zachodniopomorskiego. Jestem słuchaczem Radia Maryja od dłuższego czasu już. Dzwoniłem kilkakrotnie, nie mogłem się dodzwonić. Dzisiaj się akurat dodzwoniłem. Bardzo lubię pana profesora Nowaka słuchać. I w związku z tym chciałbym podziękować ojcom Radia Maryja, prowadzącym programy, za takich gości jak profesor Nowak, bo ja już wątpiłem, że są rzeczywiście patrioci w Polsce. Ja całkowicie się zgadzam z panem profesorem w każdym punkcie, w każdym temacie, jakie były poruszane. Ja mam tylko jedno pytanie do pana profesora. Dlaczego prawica, bo to znam z autopsji, wiem, bo ja jestem, nie jestem członkiem PiS-u, ale jestem prawicowcem, moja rodzina jest prawicowa bardziej i nie widać, żeby właśnie działacze PiS działali w terenie. Przecież jest tak potężny potencjał w terenie, że on jest niewykorzystany. Może na ten temat coś pan profesor by powiedział. Dlaczego się tak dzieje właśnie? Ja bym miał tyle i przeszedł na wysłuchanie pana, opinii pana profesora. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Wszystkiego dla Radia Maryja i pana profesora.
No to jest ogromnie ważny problem, który odczułem w czasie kampanii wyborczej, gdy miałem 47 spotkań, w których wspierałem różnych kandydatów do parlamentu z PiS-u. Otóż spotkałem w każdej miejscowości w czasie tych spotkań ludzi znakomitych na dole, entuzjastów, zwykłych, prostych ludzi, ale także i bardzo inteligentnych, bezpartyjnych, a zaangażowanych mocno. Profesor Jacek Kurzępa, na przykład z Gorzowa, Zielonej Góry, tam z tamtych regionów, był dla mnie takim jaskrawym przykładem. Nowe osoby, właśnie kluby Gazety Polskiej, niektóre, w których byłem, a byłem w Koszalinie. Wspaniałe spotkanie. Pan dzwoni z Pomorza. No więc ja muszę powiedzieć, że ja się nie spodziewałem tego, że w Koszalinie, gdzie jest, jak wiadomo, gdzie są tak ogromne wpływy postkomuny i liberałów, że będzie 200 osób na spotkaniu. Czy klub Gazety Polskiej, kierowany znakomicie przez panią Violetę Machniewską w Olsztynie, czy klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej, klub Gazety Polskiej w Gliwicach. I mógłbym niektóre miejsca, gdzie byłem gościem ruchu Lecha Kaczyńskiego. W większości ci, z którymi się tam spotykałem i którzy byli bardzo aktywni, byli bezpartyjni, ale bardzo zaangażowani, chcący zmieniać i tak dalej. Natomiast wszędzie niemal słyszałem negatywne rzeczy o miejscowym aparacie spisu. Niemal wszędzie, że nie wykorzystuje szans przyciągania dodatkowych ludzi, że boi się konkurencji, że boi się, że jak wejdą nowe osoby, że giną zgłoszenia do partii, że boją się, że jak wejdą nowe osoby, no to będą konkurentami do samorządu miejskiego, jak są zdolne, do parlamentu i tak dalej. No ja na przykład zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ja miałem bardzo krytyczną i mam ocenę o panu Giertychu. Chyba moje oceny dawniejsze zostały potwierdzone, bo ten pan teraz już zawędrował bardzo blisko w pobliże Platformy Obywatelskiej, przyjazne związki z Sikorskim i tak dalej. Pan Giertych zczyszczał, co ciekawsze, osoby ze starszego i średniego pokolenia, popierając głównie niektóre osoby z Młodzieży Wszechpolskiej. A wśród tych zczyszczonych było wiele ludzi zdolnych, ciekawych. No i ja nie wiem, ja za mało słyszałem, aby te osoby, które odeszły z LPR-u po tych czystkach pana Giertycha, zostały pozyskane dla PiS-u. I to jest na przykład problem. Ja uważam, że trzeba, że PiS, to jest moje spojrzenie, powinien zająć się dużo szerzej sprawą naprawy stosunków, naprawy aparatu. Ale też inna rzecz. Powinien być otwarty na inne siły, na łączenie się z innymi siłami, na stworzenie szerokiego obozu patriotycznego. Znaczy ja uważam, że kampania wyborcza już powinna się teraz zacząć. To, co było w zeszłym roku, to było ogromnie opóźnione. Teraz rząd Tuska kompromituje się tak wielu sprawami i trzeba przyjąć jak najefektywniejszą formę walki przeciwko temu rządowi, jak najskuteczniejszą. Być może potrzeba stworzyć jakiś, to znaczy na pewno szeroki obóz patriotyczny, w którym byłoby też porozumienie jednak między PiS-em a Solidarną Polską, w której w tym obozie patriotycznym mogliby odegrać dużo większą rolę ludzie o tendencjach mediacyjnych, niekonfliktowych. No muszę powiedzieć, dla mnie idealną postacią dla takiego łączenia, to co odgrywa Orban. Ja może tu przypomnę, że na Węgrzech od 1998 roku nie było żadnego rozłamu w partii Orbana. No mówię, nie było też prób dezintegracji prawicy, takiej jak u nas rządzono za rządów Suchockiej, ale to jest bardzo ciekawe. Ja przejrzałem 40 życiorysów czołowych postaci.
Panie profesorze, jeżeli mogę, mamy telefon, dobrze, przepraszam. Halo?
Nie bądź pochwalony, jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie pana profesora i ojca też. No tak słucham, panie profesorze, i jeżeli mogę tak trochę się włączyć, no bardzo szeroki temat. Dziękuję, że pan w tej pierwszej części bardzo tak mocno mówił o tej sprawie wolności
Wojciechowskiego, który chciałem powiedzieć, którego słuchałem parę dni temu. On dla mnie jest człowiekiem łączącym znakomicie.
Pan Janusz Wojciechowski.
Janusz Wojciechowski.
To jest no, bardzo człowiek, który usiłuje dużo zrobić dobrego. Tak, no mam nadzieję. Zresztą wielu Polaków tak jest. Nie każdy ma takie same zdolności. To nie jest też takie proste. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś partie. Pierwszą sprawę to pan mówił właśnie o tym transponderze, znaczy o tym multipleksie. I za to dziękuję bardzo, bo to jest jeden z objawów, powiedziałbym, zamykania ust Polakom. Wchodzenie w jakiś ciemny okres totalitaryzmu. To, co robią gdzieś, no nawet z kibicami. Jak ja zobaczyłem tych kibiców kiedyś, zresztą jeżeli był rozrabiaka, to jakieś jednostki, prawda? I za jednostki, jeżeli były te nadużycia, bo w takich tłumie to mogą być, to oczywiście mogą być, no to wszyscy mają ucierpieć i wszyscy odebrane dobre imię w tych mediach, tak, na tych ludzi. To z tymi ludźmi też trzeba być. Oni ile dobrego robią też. Ileż dobrego robią. Zresztą tak, no to takie bardzo dziwne. Nie widzę dialogu, tylko jakieś. Jeżeli ktoś nie schlebia i tak dalej, nie chwali, to jest wrogiem. To jest jedno. Tak samo teraz z tym internetem. A zresztą na każdym kroku, gdziekolwiek się popatrzy, to jest jakieś takie likwidowanie Polski wprost, niszczenie ducha narodowego, niszczenie tego, co katolickie, co najwyżej to jakieś takie czepianie się kościoła, jakieś robienie sobie opinii na kościele wśród katolików. Jakkolwiek z tym kościołem to jest jeszcze inaczej. Ja pamiętam to niszczenie krzyża, niszczenie naszych świętości. Tu pod Pałacem Prezydenckim też satanistyczne orgie. I to za przyzwoleniem rządzących, tak państwem, jak i Warszawą. To było skandaliczne i myślę, że to powinniśmy wiedzieć. Ale teraz widzę następną sprawę, panie profesorze. No, nie wiem, czy pan wie w tym, bo to tak idzie, powiedziałbym, w różnych stronach też Polski i patrzą, gdzie co się da zrobić. W Stalowej Woli, która była tak silna, rzeczywiście stalowa była, czyli bardzo mocni robotnicy, związki zawodowe, bardzo patriotyczni. I proszę pana, teraz tam miał być jeden z prezydentów, powiedział, że tam jest teren na osiedlu 10-tysięcznym bez kościoła, teren pod budowę kościoła. Postawili krzyż, ksiądz biskup Frankowski wtedy, gdy był administratorem, administrował diecezją, zrobił procesję i postawili krzyż w tym miejscu, gdzie miał być kościół. No teraz prezydent miasta, zresztą absolwent KUL-u, chce to wyrzucić. Na przeróżne sposoby usiłuje to zrobić. to ci ludzie są jakoś niezorganizowani, czy jak, no to idą razem te siły lewackie. Ale zlikwidowanie krzyża udało się w Warszawie. Dlaczego tu się ma nie udać, prawda? I tak idą dalej i nas testują. To jest też takie, myślę, że warto by o tym też mówić. Ja widzę takie rugowanie tego, co katolickie, gdzie się da, wyśmianie księży, odebranie dobrego imienia, powiedzenie, że ten Kościół to jest taki, jak oni mówili przy tym oddawaniu tego, co zagarnęli, to mówili, jaki Kościół pazerny, taki pazerny ten Kościół. A oni ileż ukradli, zniszczyli. Jeżeli oddawali to często zniszczone, zrujnowane i do końca nie oddali, i jeszcze tak Kościół pazerny. Nie wynagrodzili tych wszystkich krzywd, które wtedy były zrobione. Ileż szkół odebrali. Jakie konsekwencje tego były przez tyle lat, że te szkoły nie były prowadzone? Szpitali, jakie konsekwencje dla Polski i tak dalej. A tylko krzyczeć i jeszcze, to jest ta metoda, złodziej woła chwytać złodzieja. I teraz rugowanie tego, co katolickie. Odbieranie wolności słowa. Tego, co patriotyczne, co katolickie i tak dalej. I tu musimy chyba bardzo się razem integrować. Z tym, że ja mam, pan mówi Gazeta Polska, ja mam bardzo wiele zastrzeżeń do Gazety Polskiej.
No ja też miałem.
Ale chwileczkę. To nie tak, że wszystko razem teraz pięknie, ładnie. No Gazeta Polska chociażby. Ja już zostawiam to, co opisali o nas i nigdy nie przeprosili. Pisali, że ja mówiący te słowa, ale i Radio Maryja współpracuje z KGB. Było to. To poszło w świat i to nam odebrało ileś dobrego imienia. Nigdy nie sprostowali. Nigdy. Jaką rolę odegrali w zniszczeniu arcybiskupa katolickiego? To, że nawet niektórzy duchowni byli przeciwko niemu, nie znaczy, że my mamy być wszyscy przeciwko. Oni odegrali fatalną rolę niszczenia. I co? Ja mam tak przejść, jakby nic nie było? Napraw to, jeżeli jesteś taki. Dalej, jeżeli Radio Maryja, teraz na przykład, taka sytuacja, czy oni chociażby kiwnęli palcem w bucie, żeby nas wesprzeć w tej sprawie walki o miejsce na multipleksie? Nic z tego. A co dalej? Następna sprawa, panie profesorze. Rocznica nasza, to wystarczy taka mała rzecz. Rocznica. Ani słowa, że coś takiego było. Także ja myślę, że Gazeta Polska ma jakąś szczególną niechęć do tego, co katolickie, co do Kościoła katolickiego generalnie. Jeżeli przyłożyć gdzieś, czy coś tam nieraz na ostatniej stronie jest, przyłożyć biskupom, kościołowi i tak dalej. Takie odnoszę wrażenie. Obym się mylił. Chciałbym się mylić. Także ja jestem stąd taki ostrożny. Rozumiem, że w tych klubach są ludzie, którzy chcą dużo dobrego, na pewno tacy są, ale też dochodzi do mnie, jak właśnie bardzo wygadują na Radio Maryja i tacy też są. Ja nie mówię, że jednostki, jeżeli są. Także ja bym tu był bardzo ostrożny. A co do tych partii, to też jest tak łatwo mówić. Myślę, że poszczególni twórcy partii mają jakąś ideę i patrzmy, ja bym powiedział, na owoce. Jakie owoce? Nie podoba się tej prawicy PiS, to ma Solidarną Polskę. Już jest coś, prawda, jest alternatywa. Przepraszam, ja nie wiem, ja tylko powiem panu, że jedni i drudzy właśnie w Sejmie, teraz jak byliśmy na tych komisjach, to jedni i drudzy podają nam rękę. Natomiast inne partie, no to jest coś dramatycznego, powiem panu. Tak SLD, jak i PO. To tak idą razem przeciwko nam, że nie przypiął, nie przyłatał nieraz. to nawet, proszę pana, jak się odezwać i to wprawdzie i merytorycznie, to przedstawiciele obu partii tam krzyczą, aż krzyczą, żeby nie dopuścić do głosu. Także, no nie wiem, po owocach poznajemy i tak, ale jednoczymy się, bo sytuacja jest bardzo trudna. Bardzo trudna i to jest likwidacja Polski. Ale ta likwidacja idzie po linii również likwidacji ducha naszego. Ducha narodowego i katolickiego. Wyśmiać nasze symbole. Oczernić księży. Pokazać, jacy to nieludzcy i tak dalej. Ale nawet nie powiedzą tego, że to katolicy utrzymują tych wszystkich, którzy ich też prześladują, czy przeciwko nim są. A kto utrzymuje tych prezydentów miast, którzy występują przeciwko Kościołowi, uważają, że jak dostali te podatki, czy rządzący dostali te podatki, to oni z tym mogą robić, co chcą. Prawda? Ja teraz słyszę jakieś ataki w Gdańsku na księdza arcybiskupa Łodzia, metropolitę. Jakąś karę mu wyznaczyła sędzina, 1000 złotych, czy ileś, tak dochodzą do mnie głosy. Bo nie wiem, czy nie przyszedł na rozprawę, czy coś tam z kościołem, z budową kościoła, negują rację księdza arcybiskupa. Przecież arcybiskup jest odpowiedzialny za kościół. A nie żaden, ani wójt, ani pierwszy sekretarz. Arcybiskup. Biskup Kościoła katolickiego. I tutaj jaką rolę odgrywa? Czy broni go? Jakie prasa broni tych biskupów, tych księży i tak dalej? Ja tak patrzę po owocach. Pierwsze wydaje mi się duch, nasz duch katolicki i narodowy. Czy my go bronimy? To tak właśnie dotknąłem też i Stalowej Woli. To mi się bardzo łączy z tym, co jest, wie pan, co było pod Pałacem Prezydenckim, prawda? I teraz kto jak. Ja widzę na przykład, nasza Polska, to jest zawsze widzę tam ducha i katolickiego, i narodowego, i tu nie mam. Jakoś tak czuć, to widać to, prawda? A to tak najgorsze, taki zmieszany, prawda? Kiedyś ojciec Jacek Sali powiedział taki bardzo obrazowy język na i piękny zresztą język tego wykłady, przepiękny. I mówi, jedna śliwka wrzucona w szambo powideł nie zrobi. To już kogoś może to szokować. Ale właśnie to, że coś dobrego tam robią gdzieś, to jeszcze nie znaczy, że o Polsce coś powiedzą, że tego. A. Tu chodzi o ducha. Ducha, bo to się tak niszczy narody. To jest ta rewolucja, światowa rewolucja kulturowa się dokonuje. I Polskę to dotyka. To nie są żadne wybryki jakichś pojedynczych osób. To, że na przykład wprowadzają do Sejmu jakieś orientacje niby inne, prawda, czy jakieś tam po operacjach sobie robią. To są manifestacje tylko. Bo tu chodzi o coś innego, zmianę mentalności. I tak Polaków szokować i tak dalej. No, patrzmy, jakiego ducha kto ma. I owoce jakie są, przepraszam. No a te partie, no zobaczymy, co będzie. Nie wiem, jak pan widzi, ale to na pewno nie jest łatwe. Nie wiem, nie chciałbym. Ale jeżeli cokolwiek dobrego, to rozdmuchiwać, wspierać, pomagać, bo nie mają łatwo. Jak ja patrzę, na przykład teraz byłem na tych głosowaniach tam w tych komisjach dotyczących nas, to tam ci mają przewagę, ta lewica. Mówiąc lewica, to myślę i SLD, i PO, i PSL też, takie nieciekawy jest w każdym razie. A ci tutaj są bardziej narodowi, bardziej katolicy, to widać. Tylko, że nie mają mediów i to te ciągłe takie opluwanie, to zostaje tu później. Przepraszam, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję za wspieranie nas, panie profesorze. I dziękuję za to, co pan robi, że te umysły jakoś tak porusza. Od myślenia dobrego się wszystko zaczyna. Szczęść Boże, z Bogiem.
Może ja dziękuję bardzo za wypowiedź ojca dyrektora, chociaż dał tyle spraw, że miał problemy teraz z odpowiedzią. Ja może zacznę od czegoś, co mnie szczególnie wstrząsnęło parę miesięcy temu. Miałem dramatyczną rozmowę w trakcie kampanii wyborczej, będąc w Sandomierzu, z księdzem biskupem Frankowskim. Mnie zaprosił na kolację. To, co od niego usłyszałem o tym, co dzieje się tam w Stalowej Woli, to, co ksiądz, ojciec dyrektor powiedział, ale też intrygi na rzecz przejęcia budynku w Kulu, o który filii Kulu przez osoby świeckie, filii Kulu, o które on tak dbał. Dla mnie ksiądz biskup Frankowski jest kimś w rodzaju świętego za życia. Ogromnie zasłużonej osoby, która, no ksiądz dyrektor wie najlepiej, nie dbała o nic, o żadne zaszczyty. Ja przypominam sobie, jak wspominał historię z udanego strajku w Stalowej Woli w 1988 roku, gdy szedł na czele strajku, a był niezameldowany, blokowano jego meldunek i przemówił do tłumu. To mówi nielegalny, do tłumu manifestantów Solidarności. Tu mówi nielegalny ksiądz Frankowski do nielegalnej Solidarności. To był 1988 rok, już ZOMO nie zdecydowało się na atak manifestantów. Jestem dumny z tego, że ksiądz biskup Frankowski pisał wstępy do dwóch moich książek, bo jest to, mówię, postać wielka, za mało doceniona i której sprawiono niejednokrotnie aż za wiele przykrości. I ojciec dyrektor mówił o tych kibicach, o tych jak się przesadza w atakach, uogólnia jedną osobę, a księże dyrektorze, a co było z Marszem Niepodległości? Rzecz, z której wszyscy powinniśmy być dumni, którzy wtedy uczestniczyli 11 listopada. Było z kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym, jak sądzę, 98% młodych, tak jak liczałem, co też jest pocieszające, tak jak obecne te protesty młodych. I co próbowano przedstawić w ówczesnych mediach? Co starannie robiły niektóre telewizje, unikając jakiegokolwiek pokazania tłumu, a eksponując rzekomych rozrabiaków i tak dalej. Teraz sprawy partii patriotycznych. No ja uważam, że tu powinno właśnie obie partie, PiS i Solidarność Polska, która zamienia się w partię, są konsekwentne w obronie wartości patriotycznych, w obronie Radia Maryja, proteście przeciwko tej ogromnej grandzie, jaką była decyzja Krajowej Rady wobec telewizji Trwam, łamiąca wszelkie podstawy prawne. Ja osobiście bardzo pragnąłbym, żeby między tymi dwoma środowiskami politycznymi, między PiS-em i tworzącą Solidarną Polską, nie było żadnych ataków osobistych. Ja nie rozumiem, że one się zdarzają. Powinny być merytoryczne dyskusje o tym, co będzie najskuteczniejsze dla dobra Polski, dla zwycięstwa naszej sprawy, tak jak to zrobił Orban, jakie środki należy użyć, bo zagrożenie, to, o którym ojciec dyrektor mówi, dla Polski jest straszne. Nie wolno się spierać, kłócić. Należy różnić się pięknie, jak mówił Norwid. Ja uważam, że coś złego się stało. Już kilka miesięcy temu, kiedy zarysowywał się rozłam w PiS-ie, że grupa profesorów, takich z autorytetem, typu profesora Zybertowicza, Krasnodębskiego, typu profesora Kierzuna, Andrzeja Nowaka i innych, z kilkunastu profesorów, nie wystąpiło do polityków z obu grup, które się podzieliły z mediacją. Może zabrakło też duchownych, którzy by pośredniczyli, jakoś nakłonili do jak najmniej spraw osobistych. Dyskutujmy o meritum, o sprawach, które przeszkadzają. Mi się bardzo spodobała ta wypowiedź Janusza Wojciechowskiego, bo widzę go jako znakomitego człowieka pod każdym względem, był najlepszy moim zdaniem prezes NIK-u, a poza tym znający się na gospodarce, znający się na sprawach zagranicznych, jak on w tym ogromnie ciekawym, spokojnym, merytorycznie rozmowie, którą miał kilka dni temu w Radio Maryja i w telewizji Trwam, że on tak dawał do zrozumienia, że liczy na to, że dojdzie prędzej czy później do porozumienia i PiS-u, i Solidarnej Polski. To samo wyraził nie tak dawno profesor Zybertowicz. Teraz sprawa Gazety Polskiej to jest naprawdę o wiele bardziej skomplikowana, gdzie dyrektor ma rację. Nie naprawili różnej rzeczy, ale ja mówiłem przede wszystkim o klubach, w których spotkałem, niekoniecznie wszystkie kluby są tak dobre, jak te, w których byłem. I mam odczucia po jakichś kilkunastu klubach ogromnie dobre. Czy wsparli Radio Maryja? No właśnie. A powinni wspierać. Ja ciągle mówię, powinna być solidarność prześladowanych maksymalnie. Dlatego występowałem w obronie IPN-u, choć tam się różne rzeczy zdarzały, ale IPN chcą zlikwidować. Ale powinno być ze wszystkich stron takie podejście w imię solidarności. Przecież ojcze dyrektorze, a czy mnie nie atakowali właśnie w Gazecie Polskiej? Wiesz, był ohydny, bezczelny, gangsterski wręcz atak pana Lisiewicza i Elizy Michalik, tej, która jest teraz w Superstacji, na księdza Bartnika, znów wspaniałego autora katolickiego, na profesora Bendera i na mnie. No, różne rzeczy były. I teraz, tylko że w Gazecie Polskiej obok tych atakujących byli cały czas inni ludzie. Ja na przykład ogromnie cenię Krystynę Grzybowską, patriotkę, korespondentkę przez wiele lat w Niemczech, która uświadamia nam zagrożenia ze strony Niemiec. Bogdana Urbankowskiego, autora świetnej czerwonej mszy, demaskującej zdradę jakże dużej części polskich intelektueli w dobie stalinowskiej. No i skądinąd Antoniego Zambrowskiego, który niezależnie od jego rodowodu naprawdę starał się dobrze służyć Polsce i bronić i Polski, i Kościoła. Natomiast no są różne problemy, trzeba naprawić. No a przepraszam, ja na przykład się oburzam, kiedy słyszę, że doradcą pana Lipińskiego jest Stanisław Janecki, był naczelny Wprost, kiedy on występuje przy różnych okazjach. Człowiek, który jako redaktor naczelny Wprost opublikował te wyssane, te kłamstwa jako taśmy Rydzyka, jako taśmy rzekomego wykładu. No przepraszam, ja byłbym dużo bardziej, człowiek, który przez lata pisał artykuły antykościelne, antypolskie, na przykład Sławomirem Jerzym Macem. Ja nie wiem, czy u nas nie za wiele wyrozumiałości daje się wobec ludzi, którzy nagle w aktualnej sytuacji przyklejają się do naszych środowisk, a co potem zrobią? No, mieliśmy przykład Urbańskiego, mieliśmy przykład Borusewicza, mieliśmy przykład Sikorskiego. Ja myślę, że powinniśmy uczyć się z tych przykładów. Trzeba wszystko dobrze sprawdzić. Podam jeszcze jeden przykład. Tu wśród atakujących Orbana w sposób najohydniejszy jest niejaki profesor Winiecki, ekonomista. No, znałem go aż za dobrze. Członek PZPR-u do 83 roku, wtedy nic mu nie przeszkadzało w byciu PZPR-em, nawet po stanie wojennym, wystąpił w 83, bo chciał wyjechać do Stanów. Miał blokowano mu wyjazd. Kto mu pomógł? Wspaniały ekonomista profesor Stefan Kurowski, który załatwił mu przyjęcie do pracy na KUL-u, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, choć z Kościołem Katolickim, o ile wiem, pan Winiecki niewiele miał wspólnego. Jak się odwdzięczył za to po 89 roku? Nagle z dawnego członka PZPR stał się skrajny liberał. No, zresztą zyskał na tym pracę w banku, tym Europejskim Banku Rozwoju w Londynie i tak dalej. I pan Winiecki zaatakował swego dobroczyńcę, profesora Kurowskiego, jako takiego oszołoma, który jest krytykiem planu Sorosza, Zachsa, Balcerowicza. Potem napisał, ten człowiek, któremu dano schronienie na Kulu, napisał, odświeżył głupawe teorie niemieckiego socjologa Maxa Webera o tym, że tak, że pracowite to są narody marty protestanckie, a te katolickie to bardziej takie próżnujące narody Marii. No więc przypomnę, że tak się składa, że akurat świetnie prosperowała zawsze katolicka Bawaria, katolicka Belgia. I mówię, i takich ludzi, którzy przyklejali się do kościoła, a czy Michnik się nie przyklejał w pewnym momencie do kościoła? Jakiż to był rzecznik narodu, kościół, lewica, dialog, a pani Kuratowska. Takich przykładów mamy ogromnie wiele. No i oczywiście ojciec dyrektor ma rację. Najpierw trzeba różne rzeczy naprawić, ale trzeba też szukać, moim zdaniem, no tak jak szukam w tych klubach Gazety Polskiej, tych ludzi, z którymi można się łączyć w tych klubach, gdzie jest naprawdę otwarte podejście do, bo przeciw wspólnym zagrożeniom, bo są zagrożeniami potwornymi. Ksiądz Isakowicz-Zaleski kiedyś też zaatakował niepotrzebnie Radio Maryja, mnie też zresztą, a potem się pogodziliśmy, bo z drugiej strony doceniałem fakt, że nikt nie zrobił więcej dla krytyki odżywającego nacjonalizmu ukraińsko-banderowskiego, choćby dla zablokowania tego przejazdu rowerzystów ukraińskich nacjonalistycznych przez teren Polski. Tu właściwie on miał największe zasługi. Ale myślę, że najwięcej trzeba się starać o wyjaśnianie nieporozumień. Oczywiście nie my tylko powinniśmy się do tego ograniczać. Dobra wola musi być z obu stron. Z obu stron musi być poczucie zagrożenia i wspólnej walki o dobro polskie. O dobro Polski. Ale jeszcze raz przerwałem wtedy, gdy ojciec dyrektor zadzwonił, chciałem powiedzieć o Orbanie. Ja przejrzałem w czasie świąt, przesłuchałem i przejrzałem 40 biogramów ludzi bliskich Orbanowi, przywódców jego partii Fideszu, przywódców parlamentu, przywódców członków rządu, 9 ministrów. I co mnie zaskoczyło, od 1998 roku tam nie było żadnego rozłamu. Były bardzo ostre dyskusje czasem merytoryczne, ale właśnie jakoś dogadywali się. Nigdy Orban nie powiedział o słowo za dużo. Tu trzeba się z tym bardzo pilnować. Każdy z naszych polityków prawicowych powiedział sporo słów za dużo, nie będę teraz tu przypominał, bo po co. I był tym czynnikiem łączącym, bo myślę, że łatwo stracić ludzi wybitnych i zdolnych, łatwo żyć w gniewie, natomiast zobaczmy, jak tamci się trzymają ze sobą, jak nasi wrogowie się nawzajem wspierają w mediach, w polityce, także poprzez agenturalne połączenia. Mamy, ja nie wiem, ojcze, czy ojciec dyrektor, czy ja, mamy większe poczucie zagrożenia, może takie same dla Polski. Czasem to rzeczywiście myślę z przeraźliwym smutkiem o tej katastrofie, która może zagrozić Polskę, że może już jesteśmy tak blisko przepaści. No i szukam, ciągle myślę, co zrobić, żebyśmy nie wpadli jako kraj, tym bardziej, że jako historyk jeszcze ciągle myślę, no powinniśmy być odpowiedzialni przed tymi pokoleniami, które walczyły o tą Polskę, aby wybić się na niepodległość po 123 latach i płacili katorgą, śmiercią na stokach Szubienicy, Cytadeli Warszawskiej czy innych, czy potem z zaklejonymi ustami w egzekucjach z rąk niemieckich. No, ta historia nas zobowiązuje do dużo większej pracy, a ja widzę ciągle, że jest za wiele lenistwa, skłócenia po naszej stronie. Ja chciałbym widzieć prawicę pracy, a jest prawica lenistwa zbyt często.
Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże panu.
Do audycji, tak?
Tak, jesteśmy na antenie. Pana imię?
Piotr z Katowic się kłania.
Proszę
Pozdrawiam
bardzo.
Pozdrawiam serdecznie Panie ojca i pana profesora.
Dziękujemy.
Chciałbym takie trzy kwestie poruszyć.
Proszę.
Otóż, panie profesorze, proszę o komentarz do takiej kwestii, że Viktor Orban na Węgrzech ma koalicjanta partię Jobbik, nie wiem, czy dobrze mówię, Gabora Vony.
Tak.
Gabora Vony. Oni po prostu...
Przepraszam bardzo, Jobbik to jest opozycja skrajna na prawo, on koalicjanta to ma chrześcijańską partię demokratyczną, niewielką, z którą znakomicie współdziała. Dzięki temu ta partia zyska, jeden przywódców Szemin jest wicepremierem i od wielu lat współdziałają. Tak. Tamta partia dostała 30 mandatów, a partia Orbana ponad 200. Natomiast Jobbik są bardzo na prawo, radykalni, no w niektórych sprawach dość nacjonalni, analistyczni, antycygańscy i tak dalej. Niektórzy atakują Orbana. Także,
rozumiem.
Ale lepiej to niż SLD.
Tak, panie
czy
profesorze.
Czy ruch Palikota. Panie, nie są...
Tak, panie profesorze drogi, ale oni po prostu chcą taką akcję, wypowiadali się o wyjściu Węgier z Unii Europejskiej. Bardzo mnie to zaciekawiło. To jest jeden temat. Drugi temat. Chciałbym, żeby pan skomentował zarejestrowanie Stowarzyszenia Ludności Narodowości Śląskiej. Pan kiedyś mówił o niepodległości Kosowa. Ja widzę pewne korelacje. To na przykład pan Gorzelik mówi, że jego nie obowiązuje lojalność wobec państwa polskiego. No to to już jest skandal. A trzecia sprawa, chciałbym, żeby pan skomentował skandaliczny wyrok w procesie Kiszczaka Jaruzelskiego. Wyrok jak za kradzież roweru, a niestety po prostu został oskarżony, aresztowany mój przyjaciel Adam Słomka z KPN-u. No bo wie pan, on w tej chwili przed areszcie.
Ja myślę, że też, panie Piotrze, znamy sprawę, pan profesor jest zorientowany.
Oczywiście zacznę może od końca, tak, tak. Od tej sprawy wyroku. Zgadzam się z panem, że skandaliczny, zwłaszcza w tym, że Kiszczak dostał 2 lata więzienia w zawieszeniu, a Słomka poszedł na opozycjonista, którego matka została właściwie zamordowana lub tego, co mówi, przez zomowca czy kogoś z bezpieki, a poszedł do więzienia na 2 tygodnie. To jest już w ogóle, ta dysproporcja jest wprost niesamowita za to, że protestował. W ogóle wyrok jest porównawczo ogromnie łagodny, chociaż i tak jest to pewien postęp, jeśli pan pozwoli, że ja zaznaczę, bo przecież przez cały czas dotąd nie skazano ni Kiszczaka, ni Jaruzelskiego i tak dalej. I po raz pierwszy ta sędzina w oparciu o ugruntowane argumenty stylu publikacji, między innymi naszego wspaniałego rosyjskiego przyjaciela, dysydenta Włodzimierza Bukowskiego, proces moskiewski, o dokumenty Biura Politycznego Komunistycznej Partii Radzieckiej, o dokumenty NRD-owskie, czeskie i inne, stwierdziła, że zamach hunty Jaruzelskiego w grudniu 81, hunty to ja używam oczywiście, to nie był żaden, nie było żadne mniejsze zło. To była podłość, którą usprawiedliwiano rzekomym strachem przed interwencją sowiecką. To pan Jaruzelski prosił usilnie o tą interwencję, bał się, że w własnych siłach nie podziała. Natomiast sam wyrok to jest rzeczywiście ogromnie minimalny i dalej, jak pan wie, pan Jaruzelski sobie spokojnie jest z dala, umorzono mu, bo ze względu na stan zdrowia. A jak przypominam sobie, pan Kiszczak składał podania urlop, ten zwolnienie z rozprawy, a był wtedy na urlopie w Egipcie między innymi. To rzeczywiście się leczył. Druga rzecz, bardzo groźna, to polskie Kosowo. To jest właśnie Śląsk. Ja x razy ostrzegałem przed tym. Uważam za skandal, że Sikorski i Tusk uznali niepodległość Kosowa, która była w interesie niemieckim. Niemcy prowadzą bardzo powolną, ale ogromnie zręczną politykę w swoim interesie. Osłabić status quo terytorialny, bo jak raz się go osłabi, rozbije się tą niezmienialność granic, to potem mają nadzieję, że przyjdzie na rozbicie granic Polski. To co robi ten cały ruch Gorzelika, te jego wypowiedzi, pan przytoczył jedno, można znaleźć dużo więcej, ale też współgrające z nimi wypowiedzi antypolaka Kazimierza Kuca, który tak bardzo popiera plucie na rolę Polski. Przypomnę jego wywiad, książkę, który wywiad z nim i z profesor Staniszkis, który wielokrotnie porównywał kilkakrotnie Polskę do wywłoki wiejskiej, w którym w pewnym momencie powiedział na 22 stronie tej książki sprzed kilku lat, że cały dorobek kultury polskiej z XIX wieku należy wrzucić do kosza, a więc Mickiewicz, Słowacki, Chopin do kosza, Wyspiański, Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Orzeszkowa do kosza. A przypomnę, że nasz wielki papież Polak podkreślał, że właśnie dorobek polskiej kultury w XIX wieku był największy, bo był większy bez porównania niż w XX wieku. Dla antypolaka Kuca to jest tylko do kosza. Ja uważam, że to jest bardzo groźne to działanie. Uważam za absolutny błąd sądu, że po różnych odmowach teraz zgodzili się na uznanie tego związku, który wyraźnie działa w sposób separatystyczny i faktycznie idzie na rękę interesów niemieckich. A już odżywają pomysły, żeby Kaszubi byli uznani za osobną narodowość, choć przeważająca część Kaszubów jest na szczęście patriotyczna Polska. Przypomnę, Kaszubi byli zawsze patriotyczni i antykomunistyczni. Teraz Jobbik, wyjście z Unii. U Jobbik, mówię, jest szereg, to nie o tym myślę, o wyjściu z Unii, też skrajnych punktów, niekiedy zderzają się z Fideszem, co uważam za błąd, bo jest to moim zdaniem najlepsza formacja węgierska, tak jak, przepraszam, może to jest trochę świętokradcze, ale tak jak porównanie, uważam, że prymas tysiąclecia Wyszyński był nie tylko największy z polskich hierarchów wtedy, ale był największym polskim mężem stanu przez dziesięciolecia powojenne. To Orbana uważam za największego węgierskiego męża stanu w całym XX wieku, który tak wiele zrobił dla małego narodu, żeby go wyrwać z obroży. Dlatego uważam, że nie można mówić jednocześnie o patriotyzmie, jak mówią Jobbik, i spierać się z Orbanem. Natomiast wyjście z Unii to jest inna sprawa. Tylko pytanie, czy ono teraz już jest aktualne. Ja myślę, że dojrzewa ta sprawa. Może dojrzeć rozpad Unii, bo już tyle, już nawet tacy jak Rostowski, inni obawiają się, że to, co się zaczęło dziać w sprawie euro, z tym zadłużeniem, różne fatalne pomysły gospodarcze, może doprowadzić do upadku Unii. A my przecież na tą Unię już tyle dopłaciliśmy w gruncie rzeczy. Nie korzystaliśmy. Ja nie poruszałem dzisiaj wszystkich, jak nam wmawiano. Tu czytam sprzed kilku dni w jednej z gazet. Unia buduje pałace za 5 miliardów złotych. Polacy też za to zapłacą. Czytałem o przekrętach unijnych. Jest specjalna książka jednego Belga, który zdemaskował urzędnika te przekręty. Ta ilość pieniędzy, która idzie na urzędników Brukseli, Strasburga, którzy działają w imię interesów obcych Polsce, obcym Węgrom, obcych Czechom. Dlatego tak cenię z innymi prezydenta Czech Klausa, który powiedział, boję się, aby czeska łyżeczka cukru nie rozpuściła się w europejskiej filiżance kawy.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie...
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie powodem Jezusa, Maria Rzeszy dzisiaj.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Grzegorza, witam pana profesora. Mówi Andrzej z Południowo-Wschodniej Polski. Panie profesorze, przysłuchuję się drogi ojcze rozmową. I miałem tą przyjemność pana profesora poznać osobiście w Zamościu. W tym roku będzie to 2 lata w lipcu, kiedy pan był na spotkaniu w Zamościu. Panie profesorze, pan wtedy podczas tego spotkania powiedział bardzo dobrą rzecz. Chodzi o polityczną rzecz. Dlaczego nasza opozycja nie korzysta z tych rzeczy, tak jak korzystał właśnie Wiktor Orban na Węgrzech? Czyli z pokojowych demonstracji. Nie chodzi o żadne rozruby, nie chodzi o rozruby, tylko o przeciwstawienie się temu, co się aktualnie w Polsce dzieje. I ma pan słuszną rację. Na prawicy jest tak wielki podział, że ja nie wiem, czy w obecnej sytuacji mamy takiego polityka, czy polityków, którzy mogliby się wyraźnie samookreślić. Bo jeśli pan profesor śledzi te osoby z tego życia politycznego, to widzimy, że przychodzi do pewnych rzeczy, jeśli trzeba stanowczo się opowiedzieć, czy się po tej stronie, czy po tej, no to ci panowie się po prostu miękną zmienią. Podoba pan świetny przykład pana Wołka, pana Kamińskiego, którzy właśnie jeździli do nieżyjącego prezydenta Pinocheta. A później poglądy się zmieniały. I tak to właśnie wygląda. Ale ja uważam, panie profesorze, że jeśli te zmiany mają nastąpić u nas, to musi ta część prawicy wreszcie z sobą usiąść do stołu i rozmawiać i korzystać z prawa, jakie ma, czyli do demonstracji. Panie profesorze, wszelkie oświadczenia, wszelkie wystąpienia przy takiej polityce medialnej nie pomogą. Ci panowie siedzą, oni się czują dobrze, mają siłę, bo mają media, okłamują społeczeństwo. Społeczeństwo jeszcze nie dojrzało do tego, żeby samodzielnie, nie mówię o wszystkich, ale znaczny procent społeczeństwa polskiego jest po prostu nie potrafi samodzielnie myśleć, nie potrafi wyciągać wniosków. Tutaj, że premier Orban dokonywał to na przestrzeni lat, o czym pan wspominał. I to się premierowi Orbanowi udało. Po prostu praca przyniosła efekty. Powiem panu jeszcze taką rzecz. U nas, tutaj, w naszym terenie, słyszałem od kolegi, który nie jest przychylny prawicy, ale z którym się po prostu koleżeńskie stosunki, powiedział mi, że nie wiem, jestem prawdy, ale to mówię, to jest moje takie spostrzeżenie. Chciał profesor Szyszko otworzyć biuro poselskie w Tomaszowie Lubelskim. I proszę sobie wyobrazić, kto był najgorętszym zwolennikiem, żeby nie doszło do otwarcia tego biura w Tomaszowie Lubelskim. Ano obecny burmistrz Tomaszowa. Proszę sprawdzić nazwisko, kto jest. I prawdopodobnie, nie mówię tego głośno, bo nie chciałbym żadnych tutaj po prostu siać słowa, ale kolega mi powiedział, który jest o poglądach lewicowych i pan Sławomir Zawiślak. No jeśli dochodzi do takich rozbieżności, że się po prostu pewnych ludzi nie pozwala się, żeby mogli w danym terenie otworzyć biura i ludziom przybliżyć czegoś, no to trudno, żeby była tak zwana ta jedność na prawicy. To mówię panu profesorowi, tak jak powiedziałem panu profesorowi, o sobie pana Gabriela Janowskiego, który jak się zachował, to panu profesorowi dam rację cukrowni wyrzuczym. No jeśli tam oddają być prawicowi działacze, to ja dziękuję bardzo za takich polityków i działaczy. To są po prostu, jest to rozbijanie. To jest tylko szukanie miejsca, gdzie może się ulokować, no ewentualnie jakieś wynagrodzenie. To nie są ludzie. Tak samo jak w obronie telewizji Trwam Radia Maryja. Ci, którzy się określili, ludzie, czy partie, to widzimy. A ci, którzy tylko czekają na dogodny moment, czy może tu, dalej czekają. I tak będą się, to się będzie działo. Ale wracam do tego, co pan profesor powiedział. Zamość. Potrzeba silnej demonstracji na ulicy, bez żadnych rozrób, bez żadnych jakichś innych rzeczy, tylko po prostu przeciwstawić się temu złu, które w Polsce obecna koalicja czyni. A moim zdaniem prywatnym, to, co robi PSL, no to przechodzi po prostu wszystkie pojęcie. Z tego swego czasu pan Pawlak powiedział, że autobus jedzie prosto, a raz kręca w lewo, a raz w prawo. Czyli kto dojdzie do władzy, z tym oni się układają i jest to dobrze.
Dziękujemy bardzo.
W prawie 60 latach się układają właśnie, jak nie z SLD, z byłą PZPR, tak teraz i z tymi, i z tymi. To jest bardzo szkodliwa partia, ale widocznie społeczeństwo lubi takie partie. Także panie profesorze, pozdrawiam pana bardzo serdecznie, ojca. Życzę wszystkiego dobrego i obyśmy z tej trudnej sytuacji wyszli, bo Polska naprawdę tonie. To jest moje tu prywatne zdanie z południowo-wschodniej Polski, chociaż nas w Warszawie uważają, że my jesteśmy tylko niewiele myślącymi osobami. Ale tu na prowincji są wspaniali ludzie, myślący po polsku, kochający Polskę i mogący pomóc. Tylko trzeba ich zagospodarować i pomóc, bo bieda, która ogarnęła nasze tereny, jest niesamowita. Ale tego się w telewizji publicznej nie pokazuje. Po co? Stadion dziesięciolecia się pokazuje, przepraszam, dziesięciolecia, no otwarte w Warszawie. To jest właśnie, to są te igrzyska. A sprawy, które obywateli...
Niektórzy nawet mówią, że to skok technologiczny jest.
Straszny, proszę powiedzieć, straszny. To jest straszne, to jest tragiczne, no ale propaganda sukcesu działa, tak jak za czasów Edwarda Gierka. Jak długo ci panowie na tej propagandzie sukcesu będą jechali, trudno mi powiedzieć, ale
Ostatnio dowiedziałem się, to gdzieś muszę sprawdzić na temat autostrady A2, która też jest zbudowana chyba w stronę Warszawy. Ktoś powiedział, że teraz będzie przejezdna, a po euro do remontu.
No właśnie.
Więc muszę to posprawdzać,
bo tam z kim rozmawiałem w piątek. Wybudowali w ciągu 4 czy 5 lat tam około 10 tysięcy kilometrów autostrad, a panowie z Platformy i z PSL nie potrafią 200 kilometrów. No to jest smutne, przerażające. To jest przerażające, no ale wiemy, o co chodzi. Tam, gdzie są pieniądze, tam są też i sędy.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Wszystkiego
szczęść
dobrego.
Boże dla pana.
Szczęść Boże dla wszystkich.
Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Andrzeju, też za przypomnienie Zamościa. Tam miałem kilka spotkań, zawsze ogromnie dobrze wspominam, tak jak w ogóle spotkania na tak zwanej ścianie wschodniej na Lubelszczyźnie, z której sam się wywodzę. Ja od wielu lat głoszę potrzebę właśnie manifestacji, ale nie tylko. Czym wygrał Orban? Manifestacjami, które poszerzały ilość jego zwolenników. Mimo, że były czasem bardzo brutalnie rozpędzane, ale to tym bardziej budziły sprzeciw. I internetem. Druga rzecz, i zresztą internet z kolei pomagał w skrzykiwaniu się na manifestacje. Ja przypomnę, że Orban był 2 lata na studiach w Anglii, po studiach w kraju i tam dość szybko na początku lat 90. zapoznał się z tymi metodami nowoczesnych działań, internet i tak dalej. A przy okazji warto przypomnieć, bo o tym się za mało pisze, że jest on ogromnym polonofilem, że Orban swoją pracę magisterską pisał na temat Solidarności w Polsce, że jego pierwszy artykuł w życiu, który opublikował wraz z jednym z obecnych ministrów w jego rządzie, też był o polskiej Solidarności. To tak warto przypomnieć. Ja osobiście uważam, że powinniśmy o wiele częściej wychodzić na ulicę. Pamiętam chyba z 1,5 roku temu, tak, nie, 11 listopada, ale 2010 roku byliśmy na manifestacji we Wrocławiu 11 listopada. Jeden z naszych najbardziej entuzjastycznych i zaangażowanych wrocławskich patriotów przyszedł z 3 wnukami, takich 3 małych szkrabów, którzy już na pewno zawsze zapamiętają tą manifestację. Teraz uważam, że manifestacje powinny być nie tylko z takiej okazji jak Smoleńsk, bardzo dobrze, że do nich dochodzi, ale na przykład przeciw drożyźnie. A jedno jestem pewny, jeśli u nas zechcą wprowadzić podatek katastralny, czy raczej katastrofalny, to uważam, że cała Polska powinna być pokryta manifestacjami. Oni boją się wyjścia narodu na ulicę. Teraz jaka jest różnica z Węgrami? To może ta podstawowa, że ja już byłem w 1989 roku, 18 czerwca, na uroczystym pogrzebie Imre Nagya, premiera zamordowanego przez komunistów za patriotyzm, i było 200 tysięcy osób. Tam właśnie przemawiał młody polityk Viktor Orban. Jako pierwszy powiedział w całej Europie Środkowej: ruski haza, Rosjanie do domu. U nas jeszcze 2 lata później w Gazecie Wyborczej Janusz Reiter twierdził, że wojska sowieckie muszą pozostać w ramach Układu Warszawskiego. U nas, w przeciwieństwie do czasów przedwojennych, kiedy wspaniale obchodziliśmy swoje święta i manifestowaliśmy, w przeciwieństwie do tego, co robi Polonia, nie wiem, ojcze Grzegorzu, czy ojciec był 3 maja w Chicago. Jak tam wspaniale obchodzą święto narodowe. Jak Polacy, bardzo liczni w Chicago, jak tłumnie na samochodach, w barwach narodowych wyrażają swą radość tego święta. U nas taką radość, takie publiczne manifestowania zabito w niemałej mierze przy pomocy Gazety Wyborczej. Przecież w 89 roku jakie były największe manifestacje w Polsce? Chyba z 10 tysięcy osób. Nawet na Ukrainie w Kijowie było 100 tysięcy. W Czechach był wielki półmilionowy wiec, który przyczynił się do obalenia rządów komunistycznych. A u nas Wyborcza wyszydzała, że jak to? Już mamy wolność, już po okrągłym stole, już po wyborach, a tu jacyś oszołomi z KPN chcą wychodzić na ulicę. Myślę, że te artykuły zadały największe ciosy manifestowaniu. Nie umiano obchodzić od początku 3 maja, 11 listopada, a Węgrzy ogromnie mocno zabrali się za obchodzenie tych świąt. No mieli pierwszy rząd patriotyczny Antala i już i swoich świąt. U nich mają 15 marca, gdzie zachęcam jeszcze raz do pociągu na Węgry, wielkie święto w rocznicę rewolucji Wiosny Ludów i drugie 23 października w rocznicę powstania węgierskiego. Potem, kiedy Orbana odsunięto, kiedy był w opozycji, to za każdym razem Orban i inni patriotyczni Węgrzy gromadzili się dziesiątkami tysięcy osób, by obchodzić swoje święta. Nieraz byli rozpędzani, ale jest też jeden bardzo ważny element w tym wszystkim. Otóż Orban jest chyba tym politykiem Europy Środkowej, który najwięcej mówi o patriotyzmie i przy każdej okazji. Jest jego książeczka po polsku, Ojczyzna jest jedna, też przepełniona patriotyzmem. On nie boi się oskarżeń o rzekomy nacjonalizm, antysemityzm, jak u nas zbyt wielu polityków się boi. On oparł się przede wszystkim o teren węgierski przeciw trochę kosmopolitycznemu Budapesztowi. Jeździł do tysięcy małych miasteczek węgierskich i za każdym razem zakładał kluby demokratyczne, złożone nie tylko z partii Fidesz. O nie, właśnie co jest ważne, Orban myśli nie tylko o swojej partii, a myśli o narodzie, o Węgrzech jako takich, jako całości. Chodzi mu o skupieniu wszystkich Węgrów, także duchowym skupieniu tych Węgrów poza granicami kraju. I to jest ogromnie, dlatego tak udana jest jego koalicja z Partią Chrześcijańsko-Demokratyczną. Orban przez 8 lat założył 10 tysięcy klubów demokratycznych złożonych z różnych środowisk, nie tylko Fideszu. I co to znaczy? 10 tysięcy klubów demokratycznych na małe 10-milionowe Węgry. To jak 40 tysięcy na Polskę. I teraz to, co powiem, to proszę przyjąć tylko jako moją własną inicjatywę. Proszę Boże, nie mam do tego żadnego upoważnienia. Ale uważam, jeśli dokonano takiego zamachu na wolność słowa w mediach, nazywam to ostro, zamach, to co ta decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, niedopuszczenia telewizji TVAM, bez żadnych argumentów, niewyjaśnienia tych powodów, musi być to zwalczane maksymalnie i poza tymi podpisami, sam też oczywiście złożyłem podpis pod protestem, mam nadzieję, że to będzie więcej niż 1 milion osób, najmniej, a trzeba wszystkich angażować tego protestu. Ale ja byłbym, to mówię, moja własna inicjatywa, za manifestacją, może nie teraz, jest dość zimno, poczekajmy, na przykład w marcu, kwietniu, za wielką ogólnokrajową manifestacją w obronie prawa wolności myślenia, w obronie prawa Radia Maryja i Telewizji TVAM. A swą drogą też dobrze, że było To piękny marsz niepodległościowy, który dał nam tyle satysfakcji 11 listopada. Dobrze, że PiS podjął później kolejny marsz z 13 grudnia. Ja jestem też za odpowiednim uczczeniem 3 maja. To powinien być Dzień Pamięci o Narodowej Historii. Powinniśmy przyzwyczaić się znów do powrotu na ulicę, do powrotu, do świętowania naszych wielkich rocznic, a równocześnie też do protestowania przeciwko oszukiwaniu nas, ograbianiu nas, próbom podporządkowania za wszelką cenę nakazom niegodnym z polskiego punktu widzenia. A tak przy okazji mi się przypomniało, przecież niedawno, tydzień temu minęła rocznica powstania styczniowego. Czy gdzieś w prasie była informacja na ten temat, ojcze Grzegorzu, czy może mnie ktoś sprostuje? Jakoś to przemknęło, przecież to było najbardziej heroiczne polskie powstanie, walczące w ogromnie trudnych warunkach, mające wspaniałego wodza, zresztą ogromnie głęboko wierzącego, wiara dawała mu siłę, Romualda Traugutta. Powstanie, które no, może być wzorem nieugiętości, siły, te postacie dowódców, ale także księdza Brzuski, ostatniego powstańca. I nagle, przecież to powinny być takie święta, takie dni, takie rocznice powinny być naprawdę mocno obchodzone. A ja nie zauważyłem jakoś w mediach, może przegapiłem informacji o tej wielkiej rocznicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie profesorze.
Aha, przepraszam bardzo. Informacje zapraszam jeszcze na spotkanie. 3 lutego w piątek o godzinie 17 w Warszawie, ulica Długa 29. 5 lutego w niedzielę, godzina 17 w Półtusku, ulica Świętojańska w Domie Rzemiosła. 9 lutego, godzina 17 w Łodzi, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich Tuwima 34, choć nie jest wykluczone, że może być ewentualna zmiana na jeszcze większą salę i ewentualna informacja będzie w Radiu Maryja i na stronie Ruchu Przełomu Narodowego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Szybko czas mija, mamy nadzieję na następne, o którym pan profesor wspomniał
nawet
pod koniec
lutego. Nawet mimo zaziębienia jakoś się wytrzymałem, a bałem się trochę, bo przerwie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Adrenalina pomaga w walce z grypą.
Wszystkiego dobrego, szczęść
dziękuję
Boże dla pana.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam słuchacz.
I zdrowia na pracowity tydzień, bo pewnie taki będzie.
No, tak grozi.
Dziękuję
A żona
bardzo.
Protestuje, bo...
Pozdrowienia dla małżonki. Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.